To jest audycja Podatki na prawo, podcast firmy Deloitte. Mówi Paweł Rochowicz. Dziś jest 15 marca 2018 roku. Zapraszam na 13 odcinek naszego cyklu. Podatki na prawo, czyli najważniejsze tematy prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Omawiamy najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia biznesu. Ja w Państwa imieniu zadaję pytania ekspertom Deloitte. Tematem dzisiejszej naszej audycji są pracownicze plany kapitałowe. To nowy pomysł polskiego rządu na emerytalne zabezpieczenie Polaków, a także na pozyskanie funduszy na rozwój polskiej gospodarki. Muszę zauważyć, że na razie mamy do czynienia jedynie z projektem ustawy, która ma to regulować. Trudno zatem już dziś przesądzać, jakie będą konkretne rozwiązania. Niemniej jednak ogólny pomysł już jest. Jaki ma być cel tego? Otóż rząd zapowiada, że jest to rozwiązanie, które po pierwsze wzmocni bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin, a także, i tu drugi cytat, dostęp do tańszego kapitału dla polskich firm, zwiększony udział inwestycji rozwojowych finansowanych z krajowych źródeł i szybkie przestawienie polskiej gospodarki na bardziej konkurencyjne oraz innowacyjne tory rozwoju. To są cytaty z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast o tym, co z projektu ustawy o PPK, przynajmniej w obecnym kształcie, może wynikać dla pracowników, pracodawców i funduszy inwestycyjnych, opowiedzą eksperci Deloitte. Witam w studiu panią Annę Skuzę, radcę prawnego.
Dzień dobry.
I pana Piotra Araka, menedżera w Zespole Analiz Ekonomicznych.
Dzień dobry.
Proszę państwa, powiedzmy sobie ogólnie o tym celu i podstawowych założeniach. No, wypowiedź premiera była taka bardzo ogólna, wzniosła. Rzeczywiście polskiej gospodarce i Polakom ma to przysporzyć korzyści. A państwo jak to widzicie?
Można powiedzieć, że premier ma tutaj rację w tym, że przez ostatnie 20 kilka lat Polska rozwijała się głównie i dzięki inwestycjom zagranicznym. Cały kapitał, który pochodził w naszej gospodarce po to, żeby napędzać właśnie proces inwestycyjny firm, pochodził od firm zagranicznych, od funduszy inwestycyjnych, które pochodziły z innych krajów. No i my tych inwestycji bardzo poszukiwaliśmy jako kraj. Znaczy zachęcaliśmy i staraliśmy się być bardzo atrakcyjnym krajem, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne. Natomiast tego kapitału naszego własnego, krajowego, przez 20 kilka lat bardzo nam trudno zbudować, no i nie udało się też go w wystarczającym stopniu zbudować, bo nie mieliśmy tak naprawdę zachęt podatkowych, ani też takiej polityki bodźcowania Polaków do tego, żeby oni oszczędzali więcej środków. No i też decydowali się na to, żeby korzystać z jakichś instrumentów finansowych. No w odróżnieniu od innych krajów my mamy te wskaźniki niższe.
Pieniądze jakieś tam mamy, one są na przykład odkładane w jakiś sposób na emeryturę, ale zanim zostaną wypłacone na emeryturę, można je, rozumiem, w jakiś sposób zainwestować. Ktoś już wpadł na pomysł przy okazji tworzenia funduszy emerytalnych.
No oczywiście, no w 99 roku stworzyliśmy indywidualne konta emerytalne, w którym możemy oszczędzać tylko określoną sumę w ciągu każdego roku, która jest podawana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Potem, reformując system emerytalny w 2011 roku, stworzyliśmy jeszcze indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Znowu kolejny instrument, który umożliwia nam oszczędzanie określonej kwoty, która daje też jakieś tam preferencje podatkowe w momencie, w którym sobie odliczamy część tej kwoty od podstawy opodatkowania. Czyli płacimy dzięki temu niższy podatek, ale nasze dochody będą opodatkowane w momencie, w którym będziemy wypłacać te pieniądze po osiągnięciu na przykład wieku emerytalnego, lub też wypłacać wcześniej, co jeszcze będzie mniej korzystne dla osoby oszczędzającej na emeryturę. No i mamy takie dwa instrumenty. No jeszcze oczywiście trzeba wspomnieć o pracowniczych programach emerytalnych, też stworzonych w 99 roku, czyli instrumencie dla przedsiębiorstw i dużych firm najczęściej, które miały korzystać. Natomiast to pamiętajmy, te wszystkie rozwiązania to jest jakieś 6% pracujących Polaków, którzy regularnie wpłacają tam środki.
To cała nie jest... większość jest w ZUS-ie.
Tak, tylko i wyłącznie. I nie oszczędza dodatkowo, a jeżeli oszczędza dodatkowo, to w innych rodzajach i innych instrumentach, na przykład kupując nieruchomości, czy też samodzielnie lokując swoje środki w funduszach inwestycyjnych, które nie mają dodatkowych preferencji podatkowych.
pewnie przeciętnemu Polakowi niełatwo się zorientować w całej tej mozaice wszystkich tych funduszy. No, niemniej jednak dołóżmy do tego jeszcze jedną cegiełkę, powiedzmy coś o tym nowym pomyśle rządu na pracownicze plany kapitałowe. I na razie, jak rozumiem, pani Anno, mamy do czynienia tylko z projektem i to jeszcze nawet chyba nie zaakceptowanym przez Radę Ministrów.
Tak, rzeczywiście mówimy o projekcie i to na bardzo wczesnym etapie prac nad nim, czyli ciągle to są prace na etapie rządowym. Nie trafił on jeszcze do Sejmu. Oczywiście niewykluczone jest, że w niedługim czasie prace nad tą ustawą czy nad projektem tej ustawy nabiorą tempa, jeżeli rzeczywiście mamy dochować te terminy, które są zamierzone, czyli wejście w życie ustawy dla największych pracodawców od 1 stycznia 2019 roku. Tak naprawdę mamy marzec, ale czasu faktycznie już zostało nam niewiele.
Ta ustawa ma wchodzić stopniowo i obejmować coraz to mniejszych pracodawców i tworzyć właściwie przymus tworzenia takich pracowniczych planów. Czy to prawda?
Tak, rzeczywiście tak jest. One niby są nazwane dobrowolnymi, ale to nie do końca tak wygląda, dlatego że tak naprawdę pracodawcy, którzy nie będą mogli skorzystać z wyłączeń, czyli na przykład nie mają pracowniczych programów emerytalnych wprowadzonych u siebie, rzeczywiście będą mieli obowiązek taki pracowniczy program kapitałowy u siebie utworzyć. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyło pracodawców zatrudniających, czy w ogóle firm zatrudniających powyżej 250 osób, bo nie mówimy tutaj tylko o pracownikach, ale w ogóle o osobach zatrudnionych także na podstawie umów cywilnych, co jest istotne.
Tak zwanych śmieciowych.
Niektórzy tak to nazywają. W kolejnym etapie będą obejmowani PPK, pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników. To te firmy zostaną objęte od 1 stycznia 2019 roku, potem od początku 2020 roku firmy zatrudniające powyżej 20 osób i na koniec najmniejsi pracodawcy zatrudniający chociażby jedną osobę 1 lipca 2020 roku.
To już będą takie mikroplany, mikrokapitałowe, ale jeżeli ktoś nie dochowa tutaj obowiązków, to może liczyć na całkiem makro kary, prawda?
Tak, to prawda, rzeczywiście. Co to oznacza dla takiej firmy, która zostanie objęta PPK? Będzie miała 90 dni na to, żeby zorientować się na rynku, jaka jest oferta tych pracowniczych programów kapitałowych, wybrać jeden i zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.
Z funduszem inwestycyjnym.
Dokładnie. Następnie, i teraz tak, to będzie po pierwsze dla tych w momencie, kiedy ustawa zacznie wchodzić w życie, to będzie 90 dni na to, jakby docelowo będzie to 90 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika, czyli jakby 3 miesiące de facto na zorientowanie się w rynku. No i potem kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla indywidualnego pracownika. Pracownik nie musi zrobić nic, czy zatrudniony nie musi zrobić nic, wszystko zrobi za niego pracodawca. Jeżeli na zrobienie tego kroku będzie miał 7 dni kolejnych na zawarcie tej umowy o prowadzenie PPK, w przypadku osób do 55 roku życia będzie to obowiązkowe, co do zasady, z możliwością wystąpienia. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia będą przystępowały do PPK na wniosek. Osoby starsze już PPK objęte nie będą.
Czyli właściwie nie będzie wielkich możliwości uniknięcia tego, chyba że ktoś już ma swój plan, tak?
No tak, dla pracodawców tych możliwości uniknięcia będzie niewiele. Rzeczywiście tak naprawdę, nazwijmy to ratować symbolicznie przed objęciem PPK, będzie ratowało tylko wprowadzenie wcześniejsze PPE.
A co z samozatrudnionymi, którzy są jednoosobowymi przedsiębiorcami, nikogo nie zatrudniają prócz samych siebie, no ale na stałe współpracują z jakąś firmą?
Te osoby samozatrudnione nie są objęte PPK przez firmę. To znaczy firma nie musi ich obejmować PPK. Natomiast jakby nie wyklucza to możliwości zawarcia takiej umowy przez samozatrudnionego samodzielnie.
Wrócę jeszcze do tego, co grozi tutaj pracodawcom za niedopełnienie tych obowiązków. Tutaj grzywny mogą sięgać od 1000 aż do 30 tysięcy złotych. To słono.
I nie tylko grzywny, tak naprawdę. Rzeczywiście za niezawarcie umowy o zarządzanie, niezawarcie umowy o prowadzenie PPK, także nieodprowadzenie składek i nieprowadzenie dokumentacji, grożą początkowo kary grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. To są takie standardowe kary stosowane w stosunku do pracodawców. naruszających uprawnienia pracownicze. Natomiast w przypadku takiego uporczywego naruszania tych obowiązków grozi nawet kara pozbawienia wolności do 2 lat. Tą samą karą zresztą zagrożone jest namawianie pracowników do występowania z PPK.
Jeszcze zwróćmy uwagę na to, jak zmienią się obciążenia wynagrodzeń pracowniczych i obciążenia pracodawców z tego tytułu, że kogoś tam czy to zatrudniają na umowę o pracę, czy na zlecenie.
Tak, składki będą się dzieliły na jakby dwie. Jedną składkę podstawową, którą częściowo będzie opłacał pracodawca, częściowo pracownik. Dla pracodawcy to będzie 1,5% wynagrodzenia pracownika, dla pracownika to będzie 2%, które będą obciążały i pracodawcę, czyli jakby zwiększą koszty zatrudnienia po stronie pracodawcy, no i obniżą wynagrodzenie netto pracownika.
Czy możemy to tak liczbowo porównać, o ile to wzrośnie?
No o 1,5% taka, jaka jest wartość składki. Dla pracodawcy będzie ten koszt większy, no i dla pracownika co najmniej, bo jeśli pracodawca zadeklaruje, że będzie chciał odprowadzać wyższą składkę, tą dobrowolną, a tutaj może podwyższyć o kolejne 2,5 punktu procentowego, no to oczywiście ten koszt będzie większy. Dla pracownika albo będzie wynagrodzenie niższe o te 2%, albo o 4 maksymalnie, o tyle też pracownik może dobrowolnie się zobowiązać do odprowadzania.
Jeśli już mówimy o tym projekcie, który jest w fazie konsultacji teraz, to przypomnijmy wciąż, to jest projekt.
Tak.
Tu jeszcze może się trochę zmienić. Wiadomo, że organizacje pracodawców nie są z tego do końca zadowolone. Czy możemy na razie przewidzieć kierunki ewentualnych zmian, w których obszarach coś jest do wynegocjowania? Co może tu się zmienić?
Znaczy przede wszystkim kwestia instytucji, które zarządzają tymi funduszami, które mają powstać. Na razie legislator czy ustawodawca proponuje, żeby to były tylko i wyłącznie fundusze inwestycyjne. No pytanie na przykład, czy ubezpieczyciele też nie powinni mieć możliwości prowadzenia tego typu instrumentów finansowych.
Bo też umieją zarządzać finansami.
Tak, no i w przeszłości też prowadzą też te inne, czyli IKE i IKZE, czyli istniejący już trzeci filar, także jest zarządzany przez firmy ubezpieczeniowe. Więc pytanie jest na przykład, czy one nie, albo na przykład OFE też istnieją w ramach instytucji finansowych należących do ubezpieczycieli. No i tu pytanie, czy na przykład one nie powinny też być włączone do tej ustawy, no co na pewno oni będą wnioskować. To jest taki jeden z zasadniczych elementów. Drugi, no to pytanie jest właśnie o na przykład o okresy wprowadzania w życie samego projektu ustawy.
Dość szybkie,
bo może być tak, że jeszcze w toku negocjacji ten projekt trochę dłużej będzie debatowany na przykład na komitecie stałym, czyli przed rządem, zanim nawet rząd podejmie decyzję o jego przyjęciu. No, czekamy przecież na pierwsze uwagi i wnioski różnych ministerstw, które tego projektu nie przygotowywały, a też odpowiadają i są zainteresowane jego kształtem, jak Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Mamy jeszcze Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przygotowuje sam akt prawny Ministerstwo Finansów i Polski Fundusz Rozwoju, który jest głównym interesariuszem, bo pewnie sam stworzy PPK i też będzie konkurował także z firmami prywatnymi.
No i tam trafią zresztą te pieniądze.
Tak, na pewno jakaś z nich część będzie tam trafiała. No, sam rynek będzie tych PPK w momencie, w którym one powstaną, będzie bardzo ciekawy, no bo pewnie podmiotów tych będzie relatywnie niewiele ze względu na niskie koszty prowadzenia, czy niskie zyski, które można uzyskać z przeciętnego pracownika, no bo to jest tylko 0,6%
z aktywów netto,
co się przekłada na...
No kwoty niewielkie i tak naprawdę to jeszcze porównując na przykład do OFE, gdzie tych opłat było więcej, OFE pobierały do 3,5% składki. Jeśli chodzi o opłaty za zarządzanie, to te kwoty były na poziomie 4,5% plus jeszcze opłaty z zysku. Więc,
no, średni to interes tak naprawdę dla tych funduszy inwestycyjnych.
No dokładnie, czyli to nadal będzie się opłacało to prowadzić w momencie, w którym mamy dużo klientów, czyli rzeczywiście przez to, że każdy z automatu jest zapisany i musi się wypisać z tego programu, może powodować, że będziemy mieli bardzo dużo osób, które będą oszczędzały. Sam kapitał, pamiętajmy, dopiero będzie narastał, czyli to ten biznes będzie relatywnie opłacalny około 2020-2021 roku, kiedy tam będzie kilkanaście miliardów złotych zgromadzone, zakładając, że ponad połowa pracujących Polaków będzie decydować się, żeby korzystać z tego rozwiązania.
To jeszcze tak popatrzmy na pracodawców, a nie na fundusze. W zasadzie wielkich zachęt do tworzenia tego, czyli tej marchewki, to tutaj nie widać, prawda? Jest za to ten kij, o którym rozmawialiśmy, czyli kary za niedopełnienie obowiązków. Wyobrażam sobie, że taki pracodawca dokona jakiejś takiej analizy korzyści, zagrożeń, szans i ewentualnie strat. No i jak państwo sądzicie, co powinien wziąć pod uwagę przy takiej analizie? Bo rozumiem, że będzie miał wybór pomiędzy stworzeniem czegoś własnego, a stworzeniem tego według ustawy.
Nie no, na pewno będzie korzystał z jakichś rozwiązań, które się pojawią na rynku, tak? No i będzie pytanie bardziej, czy będzie decydował się na produkt oferowany przez PFR na przykład, czyli przez Polski Fundusz Rozwoju, czy też jakieś produkty, które są oferowane przez inne domy inwestycyjne, które są obecne dzisiaj na rynku, czy też może przez ubezpieczycieli. Problemem będzie samo wyjaśnienie tego, czym jest ten produkt. Pamiętajmy, że my mamy w ogóle jako społeczeństwo dosyć niski poziom wiedzy ekonomicznej w porównaniu z innymi państwami rozwiniętymi, a nawet w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nie uczymy tego po prostu, nie edukujemy obywateli. I w związku z tym też wyjaśnienie, czym jest nowy instrument do dodatkowego oszczędzania na emeryturę, który jest quasi obowiązkowy, będzie też jakimś elementem tego, co firma wchodząca jako inwestor wyjaśnia, będzie musiała to wyjaśniać wszystkim pracownikom i załodze. Nawet tam w projekcie jest to opisane, że oni powinni chyba raz na miesiąc czy raz na 3 miesiące pojawiać się u pracodawcy, żeby objaśniać strategię inwestycyjną oraz pokazywać ewentualne zyski. Więc też będzie dosyć duże pole do dialogu z firmą, która będzie oferowała te produkty inwestycyjne. Natomiast dla samego pracodawcy, no to jest koszt administracyjny, począwszy od tego, że trzeba dodatkowy rejestr pracowników, którzy będą z tego rozwiązania korzystali, stworzyć. Jest to koszt w koszcie pracy, bo zakładamy, że wraz z wzrostem wynagrodzeń w ostatnich latach, pracodawcy raczej będą oczekiwali, żeby ich wynagrodzenie netto utrzymać na tym samym poziomie, a tę dodatkową składkę jakby skompensować w ewentualnym wzroście wynagrodzenia, które mógłby pracownik otrzymać. W związku z tym oznacza to, że w 2017, 2018, 2019 roku będziemy mieli jeszcze bardziej skokowy i wysoki wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce, między innymi przez ten program. Co z drugiej strony będzie napędzało inflację, ale to już jest osobny temat i osobny temat na osobną dyskusję.
No tak, pozostając przy pracowniczych planach kapitałowych, chciałbym, żeby oszacować jakieś skutki tego właśnie dla pracodawców i w ogóle dla rynku.
No przydałoby się. Przydałoby się, żeby było więcej faktów dotyczących tego programu. Na razie tylko i wyłącznie inwestorzy pokazali liczby. Przede wszystkim też przydałyby się jakieś badania o tym, czy i w jakim stopniu poszczególne grupy, które będą objęte tymi planami, będą korzystać z tego rozwiązania.
Słyszałem o szacunkach mówiących, że 50% pracodawców z tego może skorzystać.
No tak, tak, ale o tym mówi tylko i wyłącznie Paweł Borys, czyli szef PFR-u. Nie ma żadnego badania opinii publicznej, które by za tym stało.
Znaczy rzeczywiście, biorąc pod uwagę mechanizm samego zapisywania do programu, gdzie rzeczywiście pracownik nie musi, czy zatrudniony nie musi zrobić nic, żeby do niego przystąpić, natomiast musi dokonać pewnego wysiłku, żeby się z niego wypisać. I co więcej, jest to skuteczne jedynie na 2 lata, a nie na czas nieograniczony. No to rzeczywiście pewnie należy liczyć się z tym, że ten odsetek osób, które w tym PPK oszczędzać będą, rzeczywiście będzie nieco wyższy, niż gdyby chciały rzeczywiście aktywnie coś wykonać, żeby do tego PPK przystąpić. Natomiast no, jakby musimy się też liczyć z tym, że wielu pracowników, jeżeli będzie musiało rzeczywiście pokryć te koszty z własnej kieszeni, no to zdecyduje się jednak z tego rozwiązania zrezygnować, bo ta pensja, którą większą wartość będzie miała ta pensja tu i teraz, a nie przyszła emerytura kiedyś tam.
Ja się spodziewam, że wielu pracowników, którzy być może ani nie słuchają podcastów Deloitte, ani nie śledzą doniesień mediów na temat PPK, może być po prostu nieprzyjemnie rozczarowanych po pierwszym miesiącu te funkcjonowania, gdy dostaną wynagrodzenie trochę niższe. I co wówczas mogą zrobić?
No należy się liczyć z tym, że będą presje na podwyżki. Dużo większe, zwłaszcza w takich rejonach, które rzeczywiście są wydrenowane z pracowników, gdzieś okolice specjalnych stref ekonomicznych, gdzie rzeczywiście tych zakładów pracy jest dużo i ta penetracja rynku jakby sięga coraz dalej, ale to oczywiście też ma swoje geograficzne ograniczenia. Rzeczywiście może być tak, że pracodawcy będą musieli te podwyżki i skompensować te składki pracownicze większymi podwyżkami, ewentualnie zastanowić się rzeczywiście nad wprowadzeniem PPE, w którym składka podstawowa odprowadzana jest tylko przez pracodawcę. Być może rzeczywiście okaże się tak, że koszt takiego rozwiązania będzie dla pracodawcy niższy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w projekcie, o którym teraz rozmawiamy, te koszty za zarządzanie PPE i PPK zostały zrównane.
Ja się spodziewam, że co bardziej krewcy pracownicy mogą wręcz sięgnąć po rozwiązania prawne, no podać firmę do sądu, że mniej im płaci. Pewnie nie będą mieli wielkich szans tutaj.
No, tu bym się nie spodziewała. To są jednak obciążenia publiczno-prawne, które są wprowadzane automatycznie, więc oczywiście tutaj...
No, ale do sytuacji konfliktowych oczywiście może to prowadzić i zapewne, jak rozumiem, nie możemy liczyć za bardzo na rządowy jakiś program informacyjny na ten temat. Nie wszyscy, tak jak powiedziałem, słuchają naszych podcastów, więc jaka rada dla pracodawców?
Liczyć.
Uprzedzić pracowników?
Przede wszystkim najpierw policzyć, co się bardziej opłaca, zobaczyć rozwiązania dostępne, jak jest, czy wchodzić w PPK, czy być może zastanowić się nad PPE i troszkę wyprzedzić te negatywne emocje pracowników. No i tak jak pan redaktor powiedział, oczywiście też informować, wyjaśniać, z czego to wynika. Natomiast, co jest istotne, to z tym wyjaśnianiem nie możemy pójść za daleko, żeby nie przybrało to kształtu namawiania pracowników do tego, żeby z PPK zrezygnowali, bo za to już grozi odpowiedzialność karna.
O, no i tak. To zauważmy, to jest już pewnie bardzo wyraźnie w ustawie napisane. W projekcie.
Tak, ale natomiast można żądać obiektywnej informacji o na przykład strategii inwestycyjnej danego inwestora oraz o tym, jak poprzednie fundusze sobie radziły w ostatnich latach, co można przedstawić pracownikom.
Może się bowiem okazać, że jesteśmy pracownikami jakiejś fabryki, jakiejś branży i tenże fundusz w naszą branżę zainwestuje i to się nam wręcz zwróci.
Albo wręcz przeciwnie.
Jest zawsze takie ryzyko, ale gdybyśmy wzięli za dobrą monetę te słowa premiera, że pracownicze plany kapitałowe wpłyną na w ogóle pobudzenie polskiej gospodarki, no być może ten efekt jednak będzie dobry dla całego kraju i wszystkich firm.
Nie no, na pewno my mamy niedobór kapitału, tak? Polska jest tym krajem, zresztą nawet w naszym regionie, w którym my mamy za mało pieniędzy dostępnych i za małą płynność do inwestycji dla przedsiębiorstw, więc my środków będziemy wymagać. Pomimo napływu kapitału z funduszy europejskich, które mają no relatywnie wpływ na poziomie 2% wzrostu PKB rocznego na naszą gospodarkę, więc one pomimo tego, że są ogromnym kapitałem dostępnym, są nadal zbyt małym. To ta dostępność puli pieniędzy na różne inwestycje prywatne, także publiczne, no bo mogą się okazać jakieś inwestycje infrastrukturalne albo technologiczne o dużej stopie zwrotu, które w kolejnych latach będą realizowane, pozwolą nam też pomnożyć ten kapitał emerytalny. Ale to był też pomysł, który towarzyszył powstawaniu otwartych funduszy emerytalnych
dokładnie
w 1999 roku.
Tak.
Natomiast później okazało się, że stopa zwrotu z inwestycji, które wykonywały otwarte fundusze emerytalne, jest niewystarczająca i niezadowalająca dla przyszłych emerytów. I podwyższenie świadczenia emerytalnego przez to rozwiązanie, jakim było stworzenie OFE, było niezadowalające dla nas jako klientów systemu emerytalnego. No i pytanie, czy PPK spełnią to oczekiwanie, że one nam zwiększą wysokość świadczeń emerytalnych. Ja bym chciał zobaczyć, jakie warunki powinniśmy spełnić, żeby nam na przykład nasza emerytura była na odpowiednio wysokim poziomie i ile lat musielibyśmy inwestować, żeby to zostało spełnione. No i niestety tych informacji jeszcze nie mamy publicznie dostępnych, a rzetelne prognozy ekonomiczne by się bardzo przydały dla tego rozwiązania.
Wiele rzeczy tu jeszcze nie wiemy, kolejny raz to podczas tej audycji mówimy, no ale z pewną niewielką nadzieją możemy na te plany patrzeć, z pewnymi obawami, o których też powiedzieliśmy. Moimi gośćmi w podcaście Deloitte Podatki na Prawo byli pani Anna Skuza i Piotr Arak. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Słuchaliśmy podcastu Deloitte Podatki na Prawo. Wszystkie odcinki na stronie www.deloitte.com/pl/podatki-na-prawo. Dziękuję bardzo, mówił Paweł Rochowicz.